Thomas Edison powiedział kiedyś podobno, że największą słabością człowieka jest poddawanie się, a najpewniejsza droga do sukcesu to podejmowanie kolejnych prób. Na drodze przedsiębiorców w ostatnim czasie pojawiła się przeszkoda, która skłania do tego, żeby albo się poddać, albo próbować. No i mówię oczywiście o pandemii koronawirusa. Świat mówi właściwie tylko o tym w momencie, kiedy nagrywam ten podcast i mimo, że zwykle nie zajmuję się tematami z pierwszych stron gazet, to pomyślałem, że ta wyjątkowa sytuacja wymaga też wyjątkowego podejścia. Tym bardziej, że kryzysy mniejsze czy większe mają to do siebie, że wracają. Dlatego warto wiedzieć, jak sobie z nimi radzić. Takie właśnie pytanie zadałem moim dzisiejszym rozmówcom. Jakiej wskazówki udzieliliby przedsiębiorcy dotkniętemu kryzysem? Co można zrobić tu i teraz, żeby podratować swój biznes, kiedy nie można dostarczać swoich usług albo klienci przestali kupować? O odpowiedź poprosiłem osoby prowadzące różne społeczności związane z prowadzeniem własnej firmy. Cześć, tu Marek Jankowski, witam w 314 odcinku podcastu Mała Wielka Firma. Wraz z moimi gośćmi dzielę się w nim wiedzą na temat skutecznego budowania i rozwijania swojego biznesu. Kryzys to obowiązkowy przystanek na drodze, którą jedzie przedsiębiorca kierujący swoją firmą. Chciałbyś się na nim zatrzymywać jak najrzadziej, ale nie da się zupełnie go ominąć. Czasami wszystko zaczyna się walić wcale nie dlatego, że to przedsiębiorca podjął złą decyzję, tylko zupełnie niezależnie od niego. Na szczęście na to, jak zachowasz się w obliczu kryzysu, masz już całkiem realny wpływ. Moi dzisiejsi goście udowadniają, że sytuacja kryzysowa nie jest sytuacją bez wyjścia. Jednym ze sposobów na przygotowanie się do walki z kryzysem jest ciągłe uzupełnianie swojej wiedzy. Oczywiście pewnych rzeczy nie da się przewidzieć i nie znajdzie się mądrego na wszystkie problemy tego świata, ale jeżeli zadbasz o to, żeby być na bieżąco z różnymi informacjami i nowinkami dotyczącymi twojej branży, albo przynajmniej tego jej fragmentu, w którym działasz, będziesz bardziej elastyczny i łatwiej dostosujesz się do nowych, czasem mniej sprzyjających warunków. Jednym ze sposobów zdobywania wiedzy jest oczywiście słuchanie podcastów, choćby małej wielkiej firmy, a jeżeli masz za dużo spraw na głowie, to polecam subskrybowanie tego podcastu, wtedy nowe odcinki będą z automatu pojawiać się w odpowiedniej aplikacji w twoim telefonie. Druga metoda zdobywania wiedzy jest stara jak świat, a już na pewno starsza niż podcast, jest nią, uwaga, czytanie książek. To żadne odkrycie, ale być może pewnym odkryciem będzie dla ciebie książka, którą poleca jeden z pionierów podcastingu w Polsce, Borys Kozielski.
Cześć, Borys Kozielski, witam Was serdecznie. Chciałem Wam polecić gorąco książkę, której jeszcze do końca nie przeczytałem, ale już mnie zachwyciła i jest godna polecenia. Autorem tej książki jest Rafał Ome, a tytuł jej to Emo Sapiens. Jak się domyślacie, już po tytule można wywnioskować, że jest to o kolejnym etapie rozwoju człowieka, czyli no tym, czym się stajemy. Tym, że stajemy się istotą emocjonalną. I to myślącą istotą emocjonalną. Także o harmonii człowieka, jego myśli i emocji jest właśnie ta książka. Gorąco zapraszam.
Jeżeli chcesz, żeby twoja recenzja pojawiła się w podcaście Mała Wielka Firma, zajrzyj na stronę maławielkafirma.pl/książki. Zebrałem tam wszystkie informacje, które ułatwią ci przygotowanie takiej recenzji. Teraz przechodzę już do głównego tematu. Kryzys. To brzmi groźnie. Zastanawiałem się, jak ten temat ugryźć. Skąd wziąć najlepsze wskazówki na temat tego, jak walczyć z przestojem na rynku, brakiem zamówień, brakiem klientów i w efekcie często brakiem nadziei. Zwłaszcza, że słuchacze Małej Wielkiej Firmy działają w tak różnych dziedzinach, że trudno znaleźć jakieś uniwersalne rady. I wtedy pomyślałem sobie, że zapytam o zdanie osoby, które też mają kontakt z przedstawicielami różnych branż i zawodów, bo prowadzą społeczności internetowe skupiające przedsiębiorców. Kto, jeśli nie oni, będzie mógł tak przekrojowo rozprawić się z tym tematem? Nie ma jednego sposobu na kryzys, który działałby w 100% przypadków. Gdyby taki sposób był, to oczywiście wszyscy by go stosowali i żadnego kryzysu by nie było. Dlatego postanowiłem zebrać w tym odcinku kilka osób, które działają w różnych branżach, robią różne rzeczy, mają różne doświadczenia, ale każda z tych osób ma jedną, co najmniej jedną cechę wspólną. Prowadzą społeczności w internecie skupiające przedsiębiorców. Zapytałem te osoby o ich najlepsze rady na kryzys i jak można się domyślić, niektóre z tych rad się powtarzają, natomiast są też takie, które są wyjątkowe, zaskakujące, ale co do tych rad, które się powtarzają, bardzo, bardzo się przestrzegam przed takim podejściem. Ja to już znam, ja to już słyszałem, dajcie mi coś nowego. Bo jeżeli te rady się powtarzają, to nie znaczy, że sama wiedza o istnieniu danego sposobu cię uzdrowi i ci pomoże. Trzeba to jeszcze zastosować i dotyczy to właściwie każdego odcinka małej, wielkiej firmy, a tego w szczególności. Przedstawię ci 8 wypowiedzi, uzupełnię je swoimi uwagami, swoimi przemyśleniami i doświadczeniami, a jako pierwszy pojawi się Mateusz Wyciślik, prowadzący podcast Growth Hacking po polsku i społeczność na Facebooku Growth Hacking i Marketing – skuteczne sposoby rozwoju sprzedaży online. Mateusz Wyciślik.
Cześć. Moją radę chciałbym skierować przede wszystkim do tych, którzy promowali swój biznes przed kryzysem w płatnych kanałach reklamowych Facebooka, LinkedIna czy Google i jeżeli możecie sobie na to pozwolić, to róbcie to dalej. Dlaczego? Co prawda inwestowanie w marketing w czasach kryzysowych wydaje się mało rozważne, musimy jednak zrozumieć to, że kanały takie jak Facebook Ads są systemami aukcyjnymi. Oznacza to, że koszt pozyskania klienta uzależniony jest od tego, jak dużo naszych odbiorców i ich uwagi jest do kupienia na rynku oraz jak wiele firm o tę uwagę się po prostu licytuje. Obecna sytuacja wygląda więc tak, że siedząc zamknięci w domach spędzamy ogromne ilości czasu w serwisach społecznościowych, a więc uwagi odbiorców jest znacząco więcej do kupienia i jednocześnie o tych odbiorców zabiega znacznie mniej konkurencyjnych do nas firm i ogólnie biznesów, które promują się w tych kanałach. Bo wiele z nich wstrzymało swoje kampanie reklamowe całkowicie albo bardzo mocno przycięło swoje budżety reklamowe. W rezultacie, przez to, że są to systemy aukcyjne, możemy po prostu promować się znacznie taniej. Oczywiście problemem i takim pytaniem, które musimy sobie zadać w tej sytuacji, jest to, co promować, gdy nasi klienci bardzo często wstrzymali wszystkie decyzje zakupowe albo nasz biznes po prostu musiał zostać na czas kwarantanny zamknięty. Pamiętajcie natomiast, że nasz klient i tak musi zawsze przejść przez pewien proces podejmowania decyzji, proces sprzedażowy. Możemy więc wykorzystać ten czas na budowanie pierwszych etapów naszego lejka sprzedażowego, czyli docieranie na przykład do nowych klientów, którzy i tak jeszcze nie są gotowi na zakup naszych usług. Teraz dotrzemy więc do nich tanio, a do etapu sprzedaży przejdziemy, gdy biznes i ogólnie życie zaczną wracać do normalności. Osobiście w moich projektach podwoiłem mniej więcej budżety reklamowe dla kampanii promujących content czy właśnie pierwsze etapy lejka sprzedaży i koszty realnie spadły nawet 3-krotnie, w niektórych przypadkach często 2-krotnie niż te standardowe w standardowych warunkach. Oczywiście jeżeli działacie w branżach, które nie zostały dotknięte tym kryzysem albo wręcz w branżach, które na tym kryzysie mogą skorzystać, no to macie tutaj okazję do po prostu tańszego pozyskiwania klientów w całym waszym lejku sprzedażowym. Natomiast zachęcam, nawet jeżeli wasz biznes teraz jest zamknięty, do tego, żeby właśnie docierać do nowych odbiorców, zyskać ich zaufanie, zyskać ich uwagę. I jeszcze na koniec, moi drodzy, jednocześnie mimo, że jest to oczywiście inwestycja, która na pewno powinna się opłacić w długim terminie, no to jednocześnie zalecam zachowanie dużej dawki zdrowego rozsądku i przede wszystkim pamiętanie o swojej prywatnej poduszce finansowej na te niepewne czasy, które niestety obecnie mamy. Trzymajcie się zdrowo, tyle z mojej strony, no i powodzenia z waszymi kampaniami.
Dziękuję bardzo Mateuszowi. W uzupełnieniu jego wypowiedzi dodam tylko, że w kryzysie nie tylko reklamy są tańsze. Moja ulubiona opowieść kryzysowa dotyczy roku 2009, kiedy szukałem handlowca do swojej firmy i spotkałem się wtedy z kilkoma osobami, między innymi jedną z kandydatek na to stanowisko była Ania. Ania pracowała wcześniej w dużej firmie handlującej sprzętem komputerowym, odpowiadała za rynek wschodni, o ile pamiętam to konkretnie za Białoruś. No i wtedy w 2009 roku rynek białoruski, jeżeli chodzi o import komputerów z Polski, praktycznie przestał istnieć. Załamał się, no i Ania z racji tego, że odpowiadała właśnie za ten rynek i z racji tego, że też pracowała w tej firmie najkrócej, niestety straciła pracę. Natomiast miała bardzo dobre referencje. Widać było, że to nie były takie referencje sztampowe, napisane po prostu każdemu odchodzącemu pracownikowi, ale że przełożony włożył w to trochę serca i chciał jej jak najbardziej pomóc w tej sytuacji, no bo straciła pracę nie ze swojej winy, ale z winy po prostu koniunktury, która nastała na rynku. Zatrudniłem Anię nie byłem w stanie jej zaproponować takich pieniędzy, jakie zarabiała wcześniej w tej firmie komputerowej, przynajmniej nie na starcie, ale dogadaliśmy się i ona też była bardziej skłonna do dogadania się właśnie dlatego, że sytuacja na rynku była trudna. No i od tamtego momentu minęło 11 lat, a my ciągle pracujemy razem. Więc kryzys to jest taki moment, kiedy możesz nie tylko kupić taniej reklamy na Facebooku, ale możesz też znaleźć czy to pracowników, czy współpracowników, którzy w normalnych warunkach byliby dla ciebie niedostępni. Dlatego, że albo pracują dla jakiejś innej firmy i nie mają powodu, żeby tę pracę zmieniać, albo ich oczekiwania płacowe są wyższe, a w czasie kryzysu te oczekiwania płacowe mogą trochę zejść w dół. Twoja siła przetargowa, inaczej mówiąc, jest większa, jeżeli masz pieniądze, które możesz w tym trudnym okresie wyłożyć. Natomiast nie zawsze jesteś w tak komfortowej sytuacji, żeby te pieniądze mieć, żeby kupować. Może być tak, że kryzys dotknął cię bardzo mocno. I co wtedy? Myślę, że w odpowiedzi na to pytanie pomoże Marta Baczewska-Golik, podcasterka, inwestorka w nieruchomości, właścicielka agencji nieruchomości i współzałożycielka społeczności Kobieca Strona Inwestowania.
Moja rada na czas kryzysu. Zastosuj powszechnie stosowaną zasadę inwestorów giełdowych. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego ta zasada nie jest równie powszechnie stosowana właśnie w biznesie tradycyjnym i uważam to za spory błąd. Ja osobiście doświadczyłam takiej dość bolesnej porażki biznesowej. Wtedy jeszcze nie znałam tej zasady, ale zastosowałam ją tak trochę przez przypadek. Gdy ją zastosowałam, to wydawało mi się, że to jest totalna katastrofa w tamtym czasie, ale teraz już z tej dłuższej perspektywy, jaką mam, wiem, że to najlepsze, co możesz zrobić dla siebie, kiedy twój biznes traci płynność finansową i najzwyczajniej w świecie przestaje się spinać. Mówię oczywiście o zasadzie stop losses. Na giełdzie polega to na tym, że ustawiasz taki ogranicznik strat. Jeżeli giełda spada poniżej tego ograniczenia, to automat zamyka twoją pozycję. Jesteś na stracie, ale nie możesz stracić więcej niż ten margines, który sobie założyłeś. W biznesie uważam, że trzeba podobnie działać. Musisz ustawić sobie swój własny alert, poniżej którego jak zejdziesz, to wykonujesz odpowiednie działania. Tniesz koszty lub po prostu wychodzisz z tego biznesu. Wiem, że to jest trudne. Wiem też, że w takich sytuacjach włącza się nam taki instynkt przetrwania. Przetrwania za wszelką cenę. Natomiast to jest właśnie ten moment, w którym wiele osób popełnia gigantyczny błąd. Zostawia swoje prywatne majątki, zadłuża się u rodziny, przyjaciół lub wpada w tak zwaną spiralę kredytową. Nie daj się w to wciągnąć. Kryzys kiedyś minie, a ty mając to doświadczenie odbudujesz swoją firmę o wiele silniejszą niż ta, którą masz obecnie. Jestem o tym przekonana i mówię to z własnego doświadczenia. Wiem, że takie historie są bardzo bolesne, bardzo przykre, ale też bardzo hartują. Druga moja rada będzie dosyć krótka. Jeżeli jeszcze nie jesteś ze swoim biznesem w świecie online, to zapytam krótko, jak nie teraz, to kiedy zamierzasz tam być? Wielka przeze mnie odrobiona lekcja z poprzedniej porażki to biznes, który stoi na dwóch silnych nogach. Agencja nieruchomości i platforma szkoleniowa online. Agencja teraz nie zarabia, ale kursy inwestycyjne sprzedają się bardzo dobrze. Każdy chce wiedzieć, jak wykorzystać możliwości inwestycyjne, jakie za chwilę się pojawią na rynku. Jedno i drugie związane z tą samą branżą, ale dwa zupełnie różne modele sprzedaży, dwa różne produkty. Teraz jest świetny moment, by wejść do internetu, bo nawet moja mama robi tam zakupy. Świat zmierzał w kierunku e-commerce od bardzo dawna, ale moim zdaniem ten obecny kryzys, ta obecna sytuacja związana z pandemią na pewno przyspieszy właśnie w kierunku świata online. Także nie czekaj, nie zastanawiaj się, jak możesz, to już działaj. Buduj swoją społeczność, buduj swoje zasięgi, wchodź do internetu. Tam biznes cały czas się kręci. Dzięki wielkie i trzymam za ciebie kciuki. I pamiętaj, że wszystko mija i to też minie. I nawet jeżeli zakończy się to nie tak, jakbyś sobie tego wymarzył, to jestem pewna, że dasz radę i kolejna twoja firma będzie już mega silna i wszystkie lekcje odrobisz że jeżeli nawet doczekamy do jeszcze jakiegoś następnego kryzysu, to dasz rady. To jest mój już drugi kryzys, więc niewykluczone, że będzie za jakiś czas i trzeci po prostu. Tak to jest w biznesie. Trzymaj się ciepło, trzymam za ciebie kciuki i powodzenia.
Bardzo dziękuję, Marcie, i radzę zwrócić uwagę na to, o czym mówiła. Czasem zakończenie działalności może być najlepszym rozwiązaniem, jakkolwiek trudna emocjonalnie nie byłaby taka decyzja. Ja sam przeszedłem taki moment, kiedy prowadziłem agencję opiekunek, to była moja pierwsza działalność zaraz po założeniu firmy. W pewnym momencie zorientowałem się, że ten model biznesowy się nie spina, że no, nie będę w stanie rozwinąć firmy, która pracuje na tej zasadzie, że jedna opiekunka pracuje z jednym dzieckiem, bo tutaj musiałbym mieć tych opiekunek całe mnóstwo, prawdopodobnie kilkaset, żeby to się miało szansę spiąć. I decyzja o tym, żeby zakończyć taką działalność, była trudna, dlatego że to było właściwie przyznanie się do porażki. To było takie jasne powiedzenie i sobie, i też innym osobom, które mi kibicowały, że nie dałem rady, że coś poszło nie tak. I to była moja wina. Więc taka decyzja o zakończeniu działalności na pewno jest często trudna, ale czasami jest faktycznie najrozsądniejszą decyzją. I finanse nie zawsze są tutaj jedynym wyznacznikiem. Bo może być tak, że zajmowałeś się czymś przez jakiś czas i straciłeś do tego serce, znudziło ci się to, zaczęło cię to nużyć i już nie kręcić się tak jak kiedyś. Może być też tak, że zacząłeś coś robić i zanim zacząłeś, to wydawało się to takie super i takie fantastyczne, ale robiąc to odkryłeś, że w zasadzie to nie jest jednak to, czego oczekiwałeś, czego się spodziewałeś i trochę się męczysz w tym obecnym zajęciu. Dlatego kryzys to jest taki moment, kiedy możemy rzeczywiście podjąć jakieś znaczące, strategiczne decyzje dotyczące kontynuowania albo zaprzestania działalności, którą do tej pory prowadziliśmy. Gdzieś czytałem kiedyś takie zdanie, które warto sobie zadać czasami, kiedy mamy takie wątpliwości. Zapytaj siebie, czy gdybym dzisiaj zaczynał firmę od zera, to wybrałbym tę samą branżę, tę samą działalność, którą obecnie prowadzę. No bo jeżeli nie, to właśnie kryzys może być dobrym momentem, żeby tę decyzję zmienić. I oczywiście rozpoczynanie czegoś nowego od zera jest trudne, ale z mojego doświadczenia jest tak, że jeżeli zaczynasz w kryzysie, to masz niższe oczekiwania, to nie masz takiego ciśnienia, że ten biznes musi zacząć zarabiać od razu, dlatego że widzisz, co się dzieje dookoła. Jesteś bardziej wyrozumiały wobec siebie, nie porównujesz się tak bardzo chętnie do innych, bo zdajesz sobie sprawę z tego, że ci inni też mają trudno. Natomiast kiedy uda ci się wytrzymać ten czas, zdobyć doświadczenia, popełnić te błędy, które tak czy inaczej byś popełnił w czasie kryzysu, to później, kiedy przychodzi lepsza koniunktura, ty jesteś silniejszy, bo popełniłeś te błędy wcześniej i już wiesz, jak robić to dobrze. I wszyscy inni, którzy przychodzą do tej branży przyciągnięci dobrą koniunkturą, która nastała, są z tyłu. Oni dopiero zaczynają się uczyć i dopiero zaczynają popełniać te swoje błędy, więc masz większe szanse, żeby się przebić. Kolejną radę przygotowała Katarzyna Głąb, właścicielka marki Po Sukces na Szpilkach, wspierającej kobiece biznesy.
Jaka jest moja wskazówka dla przedsiębiorców dotkniętych kryzysem? Poszukanie możliwości w świecie online. Zastanów się, być może część Twoich usług można już dzisiaj realizować zdalnie. Na taką formę w ostatnim czasie otworzyło się wiele różnych branż. Psycholodzy, instruktorzy fitness, a nawet gabinety kosmetyczne. Śledzę to na bieżąco i serio, uwierz mi, to naprawdę się dzieje. Dlatego Ty również pomyśl o tym, w jaki sposób mógłbyś dostosować swoje obecne usługi do zdalnych możliwości. Jeśli natomiast jesteś w takiej sytuacji, że nie możesz sprzedawać swoich usług, czy produktów przez internet, to zastanów się, czy nie mógłbyś na przykład sprzedawać swojej wiedzy. Być może możesz dzielić się swoimi wskazówkami i pomagać innym ludziom w formie konsultacji, szkoleń online, kursów czy e-booków. Pamiętaj, że dzisiaj kluczem jest to, żeby przetrwać na tym trudnym rynku. Ta sytuacja, którą mamy obecnie, kiedyś się zmieni i ludzie znowu będą chcieli wrócić na rynek i znowu korzystać z usług, z których korzystali do tej pory. Dlatego Twoją rolą jest to, żeby cały czas czas docierać do klientów i budować z nimi relacje, żeby cały czas dawać im coś dobrego od siebie i sprawiać, że będą pamiętali o tobie, twojej marce i twojej firmie. I w takim przypadku jedynym wyjściem może okazać się otwarcie się na zupełnie nowe rozwiązania, jakie daje internet. Na szczęście żyjemy w takich czasach, że większość ludzi, większość klientów rozumie obecną sytuację i chętnie korzysta z różnych zdalnych rozwiązań i form współpracy. Dlatego głowa do góry, naprawdę nie ma się czym martwić. Rozejrzyj się za otaczającymi cię możliwościami. Postaraj się jak najlepiej wykorzystać ten czas, jak najlepiej wykorzystać możliwości, które daje internet i wierzę w to, że już niedługo wrócisz na rynek w pełni sił i będziesz mógł nadal rozwijać swój biznes.
Dziękuję bardzo. Kasia mówiła o przenoszeniu działalności do internetu. No i oczywiście już słyszę te zastrzeżenia, że nie każdą działalność da się w taki sposób przenieść, ale zawsze możesz spróbować, czy w wielu przypadkach możesz spróbować za pomocą internetu, za pośrednictwem internetu uczyć innych tego, na czym sam zarabiasz. Mówimy tutaj o kilku takich podstawowych formach, mówimy o konsultacjach, o e-bookach, o kursach online. Konsultacje to jest najprostsze, co możesz zrobić. Dlatego, że żeby przeprowadzić konsultację, wystarczy ci jedna osoba i nie potrzebujesz de facto żadnych narzędzi. To jest zwykła rozmowa przez Skype'a czy przez dowolny inny komunikator, który jest darmowy, więc narzędzia nie są skomplikowane, nie musisz za nie płacić, możesz użyć zasobów, które już masz, dzielisz się swoją wiedzą z jedną konkretną osobą, nie musisz nawet przygotowywać żadnego programu, bo po prostu odpowiadasz na pytania tej konkretnej osoby, więc to jest najprostsza forma. E-book wymaga już trochę więcej czasu przygotowania, no bo trzeba przemyśleć całą strukturę i napisać tę treść, ale formalnie znowu, no to jest plik PDF de facto, więc też sprawa dość prosta. Jeżeli chodzi o kursy online, no to one już wymagają zdecydowanie więcej zachodu, jeżeli chodzi o całą tę stronę techniczną, jeżeli chodzi o dobre przygotowanie treści. Mogę tutaj polecić odcinek numer 174 z Jackiem Wolniewiczem na temat tworzenia kursów online. Jest też kilka innych odcinków na ten temat w historii, w archiwum małej wielkiej firmy, więc zapraszam do posłuchania, jeżeli ten temat cię interesuje. Wiem, że niektórzy mają takie obawy, zaraz, ale jak to mam uczyć innych tego, co ja robię i tego, na czym zarabiam? W ten sposób wychowam sobie konkurencję. Trudno temu zaprzeczyć, tak jest. To znaczy, jeżeli nauczysz innych robić to, co ty robisz, to oczywiście te osoby, przynajmniej część z nich będzie chciała zacząć to robić i na tym zarabiać i też będą to kolejni uczestnicy tego samego rynku, być może walczący o tych samych klientów. Ale po pierwsze, jesteś w stanie nauczyć kogoś rzemiosła, ale nie jesteś w stanie sklonować siebie i przekazać mu całej swojej wiedzy. Nie jesteś w stanie przekazać mu swojego sposobu bycia, swojego charakteru. Więc to, że ktoś ma ten sam zestaw umiejętności nawet co ty, to wcale nie oznacza, że będzie z punktu widzenia klientów równie atrakcyjny. Prawdopodobnie z tytułu tego, że właśnie ma inne doświadczenia, inną osobowość, inny styl bycia, będzie przyciągał trochę inne osoby niż ty. I będą osoby, które będą wolały pracować z tą inną osobą, z tym konkurentem, a będą osoby, które będą wolały pracować z tobą. Druga sprawa, im więcej osób w danej branży wykonuje dobrą robotę, tym lepiej dla branży, tym większa świadomość klientów i to tak naprawdę uderza nie w tych dobrych, ale to uderza w tych najsłabszych. Zobacz, co się stało z branżą na przykład fryzjerską w ciągu ostatnich lat. Kiedyś było tak, że firmy, które zajmowały się obcinaniem włosów, to były zakłady fryzjerskie. Tam się wchodziło na chwilę, gdzie jakiś fryzjer wykonywał usługę polegającą na obcięciu włosów. To była bardzo prosta i stosunkowo tania usługa. Stopniowo te proste zakłady fryzjerskie zaczęły być wypierane przez salony, gdzie już nie było fryzjerów, byli styliści, gdzie pojawiły się kosmetyki odpowiednie, gdzie pojawił się zapach, wystrój wnętrza, cały klimat, całe rytuały związane z tą usługą i poziom oczekiwań klientów się podniósł. Klienci przestali chodzić do zakładów fryzjerskich, które oferowały tylko cięcie, bo odkryli, że doświadczenie związane z tą usługą może być dużo przyjemniejsze, mimo że trzeba za nie dużo więcej zapłacić. Dlatego nie obawiaj się tego, że więcej osób będzie wykonywać dobrą robotę w twojej branży, bo jeżeli ty sam wykonujesz dobrą robotę, to raczej na tym nie ucierpisz. Raczej ucierpią na tym ci, którzy po prostu robią słabą robotę. Trzecia rzecz związana z uczeniem innych. Kiedy uczysz innych, ty sam się rozwijasz. I to wynika z tego, że musisz na bieżąco uzupełniać wiedzę, żeby odpowiadać na pytania swoich uczniów. To wynika z tego, że patrząc na to, jak oni wykonują pewne rzeczy, też inspirujesz się i odkrywasz pewne nowe pomysły, na które być może inaczej byś nie wpadł albo wpadłbyś później. Także to jest też korzyść dla ciebie, że uczysz innych. No i czwarta sprawa, taka najbardziej prozaiczna. Jeżeli ty ich nie nauczysz, to zrobi to ktoś inny i ktoś inny zarobi na tym pieniądze, więc myślę, że to jest też dobry argument. Wchodzenie w zupełnie nowy kanał to oczywiście nie zawsze jest dobry pomysł i nie zawsze jest to konieczne. Czasem wystarczy popatrzeć na własną obecną działalność w trochę inny sposób i myślę, że może nam w tym pomóc Maria Kobryń, radca prawny w kancelarii Blue Shell Legal, twórczyni grupy na Facebooku Zarażony Biznes. Ta grupa powstała zresztą bezpośrednio w związku z koronawirusem.
Dzień dobry, Marku. Dzień dobry wszystkim słuchaczom podcastu Mała Wielka Firma. Pytasz, jaka jest najlepsza rada dla przedsiębiorców dotkniętych kryzysem? Ja na kryzys patrzę z dwojakiego poziomu. Jednego swojego zawodowego, ponieważ jestem radcą prawnym, więc patrzę na to jako prawnik, no ale jestem też właścicielem kancelarii, więc patrzę na to jako przedsiębiorca. Zastanawiam się, jak sobie poradzić z kryzysem, ze spadkiem zleceń, z problemami, zatorami prawniczymi. I myślę, że tutaj dobrą radą byłoby po prostu potraktowanie kryzysu jako błękitnego oceanu. Czyli zgodnie z tą zasadą, z tą filozofią, szukajmy możliwości tam, gdzie inni ich nie widzą. Ja nie mówię tutaj o nagle przebranżowieniu się i zrobieniu na przykład z kancelarii szwalni, maseczek czy jakichś tam ubrań ochronnych, ale mówię o tym, żeby ten kryzys spowodował u nas przestawienie się na inne myślenie, spojrzenie na biznes nasz własny z innego punktu widzenia. Rozmawiania z dużą ilością osób z różnych branż, być może ich rozwiązania będą dobre dla waszego biznesu, a wasze rozwiązania dla ich biznesu. Także uważam, że tutaj dialog jest jak najbardziej wskazany i moim zdaniem zalecany, żeby się dzielić tymi informacjami między sobą i szukać możliwości i być może innego sposobu sprzedawania swoich usług czy produktów. Wiem, że to nie jest łatwe. Ja też się zastanawiam, jak to wszystko połączyć w całość i jak pozmieniać u siebie pewne rzeczy. Natomiast jeśli chodzi z punktu widzenia prawniczego, jak na to patrzę, mamy bardzo dużo zapytań pod tytułem jak wyjść z umowy, jak wypowiedzieć umowę, jak zakończyć współpracę, co z zadatkiem, co z zaliczką, co jeśli zapłaciłem szkolenie, a go nie mogę odbyć, a co z pieniędzmi, które wpłacili nam klienci, czy mogę je zatrzymać, czy muszę im je oddać. Moim zdaniem dzisiaj najważniejszą rzeczą jest również dialog. Dialog pomiędzy kontrahentami i dialog z naszymi dostawcami usług i rozmawianie o sytuacji, ale nie na zasadzie o rany jak mi ciężko, tylko o znajdywaniu sposobu. Być może każdorazowo znajdzie się inne rozwiązanie. Być może jedni mogą przełożyć szkolenie na inny termin i mogą zatrzymać pieniądze. Być może twój wynajmujący zrozumie twoją sytuację i obniży ci czynsz, bądź odroczy ci w jakiś sposób część opłaty, umorzy. Są przeróżne sposoby. Najgorszym sposobem jest po prostu czekanie. Czekanie, aż się coś samo załatwi. Nie czekajmy na ustawy, nie czekajmy na rozporządzenia, ponieważ one są niestety dziurawe. Nie czekajmy też na pomoc od państwa. To jest moja rada. Nie czekajmy na to, ponieważ możemy po pierwsze się nie doczekać. Ustawy pisane na kolanie nigdy nie są dobre i powodują więcej złego niż dobrego. Także my jako przedsiębiorcy musimy wziąć swój biznes we własne ręce i nie oglądać się na innych i nie oczekiwać, że ktoś coś za nas zrobi czy coś nam da. Musimy po prostu uruchomić swoją kreatywność, a my Polacy jesteśmy osobami o bardzo dużej kreatywności. Więc udowodnijmy to jeszcze raz, tylko na innym polu, że jesteśmy kreatywni i kombinowanie nasze we krwi też się przydaje tylko w dobrym oczywiście słowa znaczeniu, przydaje się w biznesie. To tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie.
Maria mówiła o tym, że możesz i powinieneś szukać różnych niestandardowych sposobów sprzedaży, niestandardowych działań i widzimy na rynku, że to się dzieje. Widzimy, że kluby fitness, które nagle opustoszały, bo klienci przestali tam przychodzić, żeby poćwiczyć, zamieniły się na przykład w wypożyczalnie sprzętu. Firmy, które oferują usługi takie, po które znowu trzeba przyjść, typu restauracje, nie prowadzą sprzedaży w momencie kryzysu, kiedy akurat teraz wszyscy są zamknięci w domach i nie mogą do tej restauracji pójść, ale mogą sprzedawać vouchery online, zapewniając sobie chociaż minimalne przychody na przetrwanie, a te vouchery będzie można zrealizować w okresie późniejszym. Pojawiły się firmy oferujące porady online, o których też mówiliśmy wcześniej. Przykład z mojego własnego podwórka. Mój optyk wysłał taki newsletter, że zamyka swój zakład na czas kwarantanny. To nawet nie dotyczy w tej chwili kryzysu jako takiego gospodarczego, ale sytuacji związanej z rozprzestrzeniającym się wirusem. Zamyka swój zakład, ale zamówione wcześniej okulary dowozi do klientów. No i to jest coś takiego, co potrwa przez chwilę, prawda? Dlatego, że klienci zamówili te okulary, on rozwiezie te wszystkie zamówienia, no i tyle. Ale w zakładzie optycznym czy w firmie optycznej klienci zamawiają też soczewki kontaktowe, które trzeba co pewien czas wymieniać. I tam nie jest wymagane badanie, więc ten optyk rozwozi też te soczewki do klientów, dostarczając im zamówienia. Więc można też szukać tego rodzaju sposobu na przetrwanie. Maria mówiła o tych różnych takich prawnych sytuacjach, które pojawiają się, kiedy ktoś na przykład nie wywiązał się z umowy, dlatego że nagle się okazało, że nie może się z tej umowy wywiązać i że trzeba tutaj dogadywać się, prowadzić dialog, szukać różnych dróg wyjścia. Mam też z własnego doświadczenia taką sytuację związaną z wyjazdem na urlop. Miałem spędzić pierwszy tydzień kwietnia na Teneryfie. No i okazało się, że nie mogę tam pojechać, dlatego że linie lotnicze zawiesiły loty, granice zostały zamknięte i nie byłem w stanie z tego urlopu skorzystać. Natomiast ja zapłaciłem za hotel jesienią poprzedniego roku, kilka miesięcy wcześniej. Mało tego, ponieważ zakładałem, że ja tam na pewno polecę, no nie zakładałem, że nagle okaże się, że ja tam nie mogę lecieć, była to rezerwacja bezzwrotna. Oczywiście trochę tańsza, no ale też ryzyko związane z tego rodzaju rezerwacjami jest takie, że na przykład jeżeli ja złamię nogę i nie będę mógł pojechać, no to te pieniądze mi przepadną. W sytuacji, która zaistniała, nie byłem w stanie polecieć na ten urlop, ale hotel mógł powołać się na to, że była to rezerwacja bezzwrotna. Ja zgodziłem się na takie warunki. Mimo wszystko hotel zwrócił mi pieniądze za ten niewykorzystany pobyt. No i teraz myślę, że kluczowe w takim podejściu, i to jest coś, co ja też staram się stosować i co wydaje mi się jest rozsądnym podejściem, kluczowe w rozwiązywaniu tego rodzaju dylematów jest to, czy ten klient będzie miał szansę wrócić do mnie później, bo każdy kryzys, każda kwarantanna, każdy wirus kiedyś się skończy. I klienci wrócą do normalnego życia. Pewnie parę rzeczy się zmieni, bo odkryjemy, że niektóre rzeczy można robić inaczej, niektórym się to spodoba, niektórzy zostaną do tego zmuszeni, ale możemy z dużym prawdopodobieństwem założyć, że coś takiego jak turystyka nie zniknie. No i jeżeli ja wybrałem dany hotel na tej Teneryfie, wykonałem pewną pracę, żeby z, nie wiem, setek obiektów turystycznych, które tam są, wybrać właśnie ten hotel. I ten hotel zachował się wobec mnie fair, to ja już nie będę drugi raz chciał poświęcać czasu na szukanie nowego hotelu. Ja tam po prostu pojadę, kiedy tylko będę miał taką możliwość. Z drugiej strony, gdyby ten hotel trzymał się sztywno umowy i powiedział, to była rezerwacja bezzwrotna, my ponieśliśmy pewne koszty związane też z tym, że nie możemy działać, no i my te pieniądze zatrzymujemy, mamy do tego pełne prawo. No to raczej nie procesowałbym się z hotelem, który jest w Hiszpanii. Pogodziłbym się z tą stratą, ale czy wróciłbym w przyszłości do tego hotelu? No raczej nie. Więc myślę, że kluczowe w myśleniu o rozwiązywaniu tego rodzaju dylematów jest właśnie takie spojrzenie perspektywiczne i zastanowienie się, na ile w długofalowych relacjach z klientem opłaca mi się przyjąć jedno albo drugie stanowisko. Jak jeszcze wykorzystać czas kryzysu? Na to pytanie odpowie Michał Bąk, twórca społeczności biznesowej i grupy na Facebooku o nazwie Marketing i Biznes. Michał Bąk.
Cześć. Marek Jankowski zapytał mnie, co poradziłbym firmom dotkniętym kryzysem. Szczerze powiedziawszy, sam trochę odczuwam skutki tego kryzysu, dlatego że reprezentuję trochę branżę eventową, ale to, co mogę poradzić, to na pewno przestanie siania paniki. Jakby panika nic nam nie pomoże i narzekanie na aktualną sytuację nie spowoduje, że nagle wstaniemy z kolan. Więc to jest pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy i którą staram się jak najlepiej praktykować u siebie w firmie. Na pewno chciałbym, żeby ten czas, przynajmniej u mnie, nie był zmarnowanym czasem, dlatego nie robię czegoś takiego, że czas, który zgromadziliśmy na to, że dojeżdżaliśmy do biura, wykorzystuję na Netflixa czy na inne tego typu rozrywki. Staram się w chwili obecnej edukować. Mam dwa procesy edukacji. Jeden to jest na temat języka angielskiego. Uczę się, pogłębiam swoją wiedzę na temat języka angielskiego. A druga rzecz to uczę się lejków marketingowych, bo zawsze na co dzień brakowało mi czasu, żeby przejrzeć z tak zwanego lotu ptaka to, co się dzieje u mnie w firmie. I teraz jest najlepszy czas, by właśnie to zmienić. A trzecia rzecz, do której zostałem zmuszony, to wszystkie rzeczy, które do tej pory robiliśmy offline'owo, muszę zamienić w online. Jeżeli do tej pory planowaliśmy, w tym roku planowaliśmy, że wypuścimy kilkadziesiąt nawet szkoleń w postaci offline'owej, to wszystko muszę to przenieść do online'u i dlatego teraz bardzo szybko pozyskuję wiedzę, jak to zrobić, żeby jakość tego była jak najwyższa, żeby dać jak najwięcej swoim odbiorcom, swoim użytkownikom. No i to też do tego zachęcam. Jeżeli masz taką możliwość, to pomyśl na spokojnie, oczywiście przede wszystkim na spokojnie, czy jesteś w stanie dokonać jakiegoś pivotu. Jeżeli jesteś reprezentantem branży eventowej, czy nie możesz przenieść swoich eventów do internetu. Jeżeli jesteś na przykład reprezentantem branży gastronomicznej, czy nie możesz na przykład skorzystać z dowozów, nawet jeżeli nie przez siebie realizowanych, to przez innych rodzajów dostawców, chociażby pyszne.pl czy Pizza Portal, więc zakładam, że jeżeli nie reprezentujesz branży, która jest naprawdę bardzo mocno hermetyczna, jesteś w stanie dokonać takiej zmiany. I wydaje mi się, że te rzeczy powinny złagodzić, bo nie powiem, że dadzą nam pewność, że przetrwamy ten kryzys, ale powinny złagodzić skutki tego kryzysu, który właśnie teraz nadchodzi i mam nadzieję, że potrwa jak najkrócej. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. W tej wypowiedzi Michała pobrzmiewała taka nuta: wykorzystaj ten czas, kiedy jesteś trochę unieruchomiony, na rzeczy, które zawsze odkładałeś. No i to jest dokładnie coś, co jest opisane takim narzędziem, które nazywa się macierzą Eisenhowera. Macierza Eisenhowera pomaga nam zdecydować, jak postępować z różnego rodzaju zadaniami. Na czym polega macierza Eisenhowera? Bierzemy sobie kartkę A4, dzielimy ją na cztery części, czyli rysujemy na środku pionową linię, drugą linię poziomą, taki krzyż, no i mamy cztery ćwiartki. Na górze, nad pierwszą lewą kolumną piszemy pilne, nad prawą kolumną niepilne, przy wierszach piszemy ważne, nieważne. No i mamy cztery ćwiartki. Mamy zadania pilne, ale nieważne. Na przykład pewne maile, taka papierkowa robota, którą trzeba wykonać. Rzeczy, które nieszczególnie pchają do przodu nasz biznes, ale trzeba się nimi zająć. No i takie rzeczy należy wydelegować albo w ogóle z nich zrezygnować. Mamy rzeczy niepilne i nieważne. No i takie rzeczy po prostu eliminujemy albo ograniczamy. To są rzeczy typu spędzanie czasu na portalach plotkarskich na przykład. Mamy rzeczy ważne i pilne. No i to są wszelkie kryzysy, nagłe sprawy, jakieś pożary, które wybuchają. Nimi trzeba się oczywiście od razu zająć. I większość czasu spędzamy zwykle w tych trzech ćwiartkach. Natomiast jest jeszcze taka ćwiartka, która nazywa się ważne i niepilne. I to są rzeczy z kategorii dobrze by było, z kategorii warto. Te rzeczy zwykle są spychane przez rzeczy pilne. I to nawet pilne, nieważne, bo to jest coś, co gdzieś przyciąga naszą uwagę tym, że termin mija, trzeba coś tam zrobić, albo wskoczył mail, zadzwonił telefon, więc my natychmiast reagujemy. A te rzeczy pilne, inaczej, nie pilne, ale ważne, to są rzeczy typu opracowywanie strategii, to są rzeczy typu rozwój, dokształcanie się, rozwijanie relacji. I te rzeczy są w stanie rzeczywiście pchnąć nasz biznes do przodu, ale w większości przypadków my je zostawiamy na później, bo one nie przynoszą natychmiastowych efektów. No i ten czas, trochę taki zamrożony, trochę martwy, możemy poświęcić właśnie na te rzeczy z kategorii ważne i niepilne, i w długofalowej perspektywie takie podejście powinno nam się opłacać. Michał wspomniał też o przenoszeniu działalności z offline do online, czyli wykorzystanie internetu do tego, żeby tę naszą działalność wzmocnić. No i niestety, jeżeli potrzebujesz zarobić pieniądze już dzisiaj, bo nagle źródło przychodu ci wyschło i nie masz oszczędności, to oczywiście może to być trudne. Może to być tym bardziej trudne, że jest wiele innych osób w podobnej sytuacji i wszystkie te osoby nagle będą chciały uaktywnić się w internecie i komuś coś szybko sprzedać. I to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne zadanie. Co ja bym sugerował w takiej sytuacji? Sugerowałbym wykorzystać kontakty, które masz już zbudowane. Jeżeli możesz wykorzystać je po to, żeby zbudować coś online obok swojego biznesu, to super, ale może być też tak i warto też pogodzić się z taką perspektywą, że będziesz potrzebował na ten okres przejściowy jakiejkolwiek pracy, która pozwoli ci się utrzymać. I to też nie jest nic nierzeczywistego i czasami takie rozwiązanie może być po prostu najlepsze. Nie zawsze możemy robić to, co byśmy chcieli, czasami po prostu trzeba zrobić to, co musimy zrobić, żeby przetrwać. Natomiast jeżeli nawet znajdziesz się w takiej sytuacji, że musisz zająć się jakąś pracą najbardziej nawet banalną, typu nie wiem, nie chcę tutaj piętnować żadnej pracy, że ona jest banalna, bo nie. Ale jeżeli nawet musisz wykonywać pracę, która ci zupełnie nie leży, ale robisz to, żeby zarobić pieniądze, to w czasie po tej pracy, zamiast siedzieć i się dołować, o rany, robię coś, co mi nie leży, zacznij myśleć, co zrobić, żeby gdzieś w tę swoją działalność być może włączyć trochę tego internetu i skorzystać na tym kanale, który do tej pory jakoś był poza twoim obszarem zainteresowania. Więcej wskazówek z dziedziny ważne i niepilne przekaże Monika Loryńska z firmy Pixel PR, która prowadzi też blog pod nazwą Rosterki Startuperki oraz grupę na Facebooku Jak pozyskać klienta, sprzedaż w branży kreatywnej.
Moim zdaniem ten kryzys to doskonała okazja do tego, żeby zastanowić się nad modelem biznesowym i nad tym, czy można jakoś zmienić formę sprzedawania produktów czy usług albo formę dotarcia do klienta. Na pewno stanie w miejscu i zamartwianie się to nie jest droga do sukcesu. Myślę, że warto odgrzebać swoje stare pomysły lub projekty, które nigdy nie ujrzały światła dziennego i właśnie teraz je dopracować i wystartować z nimi. Może dzięki temu uda się uruchomić dodatkowe źródło dochodów albo dotrzeć do nowej grupy docelowej. Warto spróbować stworzyć jakiś produkt online, dopracować stronę internetową lub popracować nad zupełnie nową, jeśli gdzieś tam mieliście takie plany, ale nigdy nie było na to czasu. Dodatkowy, wolny czas można też poświęcić na przykład na napisanie nowych artykułów na bloga, poprawę SEO na stronie, odświeżenie newslettera, pracę nad produktami. Można się też zastanowić nad obniżeniem kosztów działalności, może zrezygnować z niektórych abonamentów. Możliwości działania jest naprawdę wiele, a ten czas to jest też dodatkowa szansa na to, żeby wzbogacić swoją edukację w niektórych tematach. Szukajcie w internecie darmowych szkoleń, na przykład w temacie Facebooka i Instagrama, tworzenia własnej strony czy tworzenia własnych produktów. Jest tego cała masa. Nic, tylko korzystać i się rozwijać.
Bardzo mi się podobała wskazówka Moniki, że czasami mamy pomysły, które leżą w szufladzie i wystarczy otworzyć tę szufladę i sprawdzić, co tam jest, a być może trafimy na coś, co rzeczywiście w danej sytuacji okaże się dobrym pomysłem. Czasem jest tak, że kiedy mamy tę szufladę, mamy zapisane jakieś pomysły, to mimo, że o nich nie myślimy, to gdzieś nasza podświadomość nad nimi pracuje. Ja przekonałem się o tym kiedyś, kiedy startowałem z czasopismem Branża Dziecięca, kiedy planowałem w ogóle to czasopismo, to sporządziłem sobie taki dokument w pliku w komputerze, gdzie zapisałem takie strategiczne cele, co ja bym chciał osiągnąć w perspektywie 3 do 5 lat. Zapisałem sobie te rzeczy, zapisałem ten dokument i później zająłem się bieżącymi sprawami. W ogóle zapomniałem o tym dokumencie. Odkryłem go po kilku latach dopiero, odkryłem go tylko dlatego, że przenosiłem się z dokumentami ze starego komputera, który już nadawał się do niczego, do nowego komputera i przerzucając te pliki postanowiłem trochę je uporządkować, no i zauważyłem taki plik, który nie do końca wiedziałem, co zawiera. Otworzyłem go i tam właśnie były te moje cele strategiczne. Co się okazało? Okazało się, że ja zupełnie nieświadomie, nie pamiętając o tym, że stworzyłem taki dokument, nie mając w głowie listy tych celów, ja to wszystko zrealizowałem. I jestem pewien, że udało mi się to dlatego, że kiedyś tam poświęciłem czas, żeby przygotować sobie ten dokument. Wtedy mój mózg bardzo intensywnie nad tym pracował, a później, mimo że ja świadomie o tym nie pamiętałem, to gdzieś te trybiki z tyłu sobie działały. Więc jeżeli kiedyś myślałeś o jakimś pomyśle biznesowym, to całkiem możliwe, że u ciebie zaszedł podobny proces i kiedy dzisiaj otworzysz ten dokument, czy wyjmiesz tę kartkę, czy notes z szuflady, może się okazać, że jesteś dużo bliżej realizacji tego pomysłu właśnie dlatego, że coś takiego wydarzyło się w twoim życiu, co ułatwi ci jego realizację na obecnym etapie. Oczywiście niektóre z tych starych pomysłów można z czystym sumieniem wyrzucić. To nie jest tak, że to nagle wszystko rozkwitło nieświadomie, ale mogło się tak zdarzyć. Monika wspomniała też o obcinaniu zbędnych abonamentów i to jest też dobry pomysł. Cięcie kosztów generalnie w kryzysie to nie zawsze jest dobry pomysł i do tego dojdziemy, ale jeżeli rzeczywiście są to rzeczy, z których nie korzystasz, to czemu nie? Jeżeli chodzi o tego rodzaju sposoby na poprawę płynności finansowej, to zapraszam do 302 odcinka Małej Wielkiej Firmy, maławielkafirma.pl/302. Tam znajdziesz więcej tego rodzaju pomysłów właśnie na poprawę płynności finansowej. Mówiliśmy do tej pory sporo o takich taktycznych rzeczach, które można zastosować, o różnych praktycznych sposobach radzenia sobie w kryzysie, ale żeby one wszystkie miały sens, trzeba też spojrzeć na ten temat z trochę szerszej perspektywy. I pomoże nam w tym Anna Kupisz, finansowy strateg biznesowy, która na Facebooku prowadzi społeczność Firma jest kobietą.
Kryzys to zawsze test dla nas przedsiębiorców. Zawsze pokaże nam obecny poziom rozwoju biznesowego, na którym jesteśmy. Zawsze pokaże słabości naszych firm, ale jednocześnie tworzy szanse, tak zwane business opportunity. Więc choć tak, z jednej strony przychodzi nam zmierzyć się z niespotykanym dotąd kryzysem i w związku z tym problemami z nim związanymi, to najgorsze, co możemy zrobić, to ulec tej panice, temu lękowi i zwinąć skrzydła. Prawda jest taka, że większość przedsiębiorców ulegnie temu lękowi i te skrzydła z rynku zwinie, a to oznacza, że robi się na nim dużo więcej miejsca i to jest właśnie to business opportunity. Bo kiedy w kryzysie wszyscy zwijają skrzydła, to właśnie czas, byśmy my je rozwinęli. To więc zatem czas i możliwość mocnego wyskoczenia przez szereg, to właśnie czas zmiany modelu biznesowego, to czas rewizji strategii, czasem zamknięcia jednej firmy, by druga mogła wystrzelić. Bo warto pamiętać, że czas prosperity to czas wzmacniania firmy. Natomiast to właśnie firmy budowane, zmieniane podczas kryzysu są później dużo bardziej odporne na kolejne. To też firmy, które działają w sposób nieszablonowy, niestandardowy. To firmy, które mocno wyskoczyły przed szereg i które potem przez te kolejne lata prosperity po prostu tworzą trendy i to na nich potem wzorują się firmy, natomiast oni, no i jakby nie patrzeć, zgarniają największy udział z rynku i w związku z tym najlepiej sobie na nim radzą. A zatem jednym zdaniem ode mnie, przegrupuj siły, zmień model biznesowy, rozwiń skrzydła i wyskocz do przodu. Nawet jeżeli właśnie dzisiaj bardzo mocno jesteś dotknięty czy dotknięta kryzysem. Nie zwijaj skrzydeł, przegrupuj siły i jedziemy dalej do przodu.
To była Anna Kupisz, bardzo dziękuję. Wiemy, że duża część naszych działań wynika nie tyle z tego, że my sobie coś zaplanujemy czy postanowimy, ale wynika z otoczenia, w którym się znajdujemy. I do tego właśnie nawiązywała w swojej wypowiedzi Anna. Nie wiem, czy czytałeś książkę Pstryk. To jest książka braci Heath, Chip Heath i Dan Heath napisali taką książkę o tym, jak zmieniać, żeby zmienić. I ta książka rozpoczyna się od opisu pewnego eksperymentu prowadzonego przez naukowców. Eksperyment polegał na tym, że widzowie przychodzący na seans do kina dostawali popcorn. Jedni dostawali ten popcorn w dużych opakowaniach, inni w ogromnych opakowaniach i jedno i drugie opakowanie było zbyt duże, żeby zjeść wszystko, ale co najważniejsze, to nie był zwyczajny popcorn. To był popcorn wyjątkowo obrzydliwy. To był popcorn uprażony 5 dni wcześniej, który, jak stwierdził jeden z uczestników tego eksperymentu, smakował jak te takie styropianowe chrupki do wypełniania paczek. I on był tak obrzydliwy, że podobno niektórzy widzowie zwracali się później po seansie o zwrot kosztów za ten popcorn, zapominając, że dostali go za darmo. Więc popcorn był obrzydliwy. O co chodziło badaczom? Chodziło im o to, żeby sprawdzić, ile tego popcornu zjedzą osoby, które dostały duży pojemnik, a ile, które dostały ogromny pojemnik. Przypominam jeszcze raz, jeden i drugi był zbyt duży, żeby zjeść wszystko. Co się okazało? Osoby, które miały ogromny kubełek, zjadały przeciętnie o 53% więcej obrzydliwego popcornu niż ci, którzy mieli duży. Więc sama wielkość opakowania wpływała na to, że jedli więcej czegoś, co im kompletnie nie smakowało. Kryzys jest trochę takim naszym kubełkiem. Kryzys to są okoliczności, to jest otoczenie, które kształtuje nasze działania. I kryzys zmusza nas do bardziej kreatywnego myślenia, zmusza nas do kombinowania, zmusza nas do tego, żebyśmy poradzili sobie jakoś w tej sytuacji. Kryzys też wymusza koncentrację, bo jeżeli do tej pory twój umysł błądził trochę po różnych pomysłach, tak rozpraszałeś się, skakałeś, zastanawiałeś, próbowałeś różnych rzeczy, to prawdopodobnie, jeżeli nagle widzisz, że pieniądze na koncie w banku topnieją, to twoja koncentracja na celu zdecydowanie wzrośnie, bo będziesz musiał znaleźć szybko jakiś sposób, żeby sobie poradzić i zarobić jakieś pieniądze. Więc kryzys może mieć też tego rodzaju następstwa. Ja nie mówię, że to jest zawsze pozytywne, dlatego że no to jest oczywiście ogromny stres i nie każdy z takim poziomem stresu sobie jest w stanie dobrze poradzić. Kryzys jest dramatycznym przeżyciem dla niektórych osób, ale można też wyciągnąć z niego pewne pozytywne elementy. I jeżeli uda ci się teraz, w tych trudnych warunkach, stworzyć, sprzedać coś, to jeżeli koniunktura się poprawi, a na pewno się poprawi, dlatego że to jest normalne, że cykle koniunkturalne to jest taka sinusoida, raz jest lepiej, potem jest gorzej i znowu jest lepiej. Więc jeżeli ty w tym dołku coś sprzedasz, to kiedy przyjdzie lepsza koniunktura, to będzie ci tylko łatwiej. I mam nadzieję, że ta myśl pomoże ci przetrwać te trudne chwile. Bardzo dobrze rozwija tę myśl Bartosz Mańkowski, konsultant biznesowy, który specjalizuje się w budowaniu procesów sprzedażowych, twórca grupy Marketing, Personal Branding, Zarabianie na pasji, bartoszmańkowski.com. Zapraszam.
Cześć Marek, przede wszystkim na wstępie pozdrowienia dla twoich słuchaczy i dziękuję za zaszczyt, że mogę się wypowiedzieć. Ja mam takie dwie rady. Przede wszystkim zadałbym sobie pytanie, jak bardzo lubiłem albo lubię to, co do tej pory robiłem jeszcze przed wystąpieniem kryzysu, bo wiem po sobie, ale też po przedsiębiorcach, że mają różne rzeczy, które im się marzą, które chcieliby spróbować i myślę, że to jest taki fajny moment, bo no, mam więcej czasu, zwłaszcza w tych branżach, które są dotknięte kryzysem, a ludzie, którzy pracują z domu, więcej czasu spędzają online po prostu w mediach społecznościowych. Dlatego jest tutaj dobry moment na to, żeby budować sobie markę, rozpoznawalność wokół tego, co interesuje nas bardziej albo co wydaje nam się, że nas bardziej interesuje, bo w tym momencie bardzo dużo odpłynęło budżetu z tego, co widzę z Facebooka na przykład i reklamy po prostu są tańsze, więc jest to fajny moment, żeby spróbować i wykorzystać panikę na swoją korzyść. A dla drugiego rodzaju przedsiębiorców albo osób, które pracowały gdzieś albo pracują jeszcze, no to chciałbym powiedzieć, że według mnie kryzys zawsze ma takie 3 etapy. Pierwszy to jest taki etap, kiedy no widzimy, że już jest źle, więc to jest czas na to, żeby zrobić tak zwaną akumulację gotówki, czyli posprzedawać, co nam niepotrzebne, pozbyć się zobowiązań, które nam niepotrzebne, zastanowić się, czy wszyscy ludzie, z którymi pracujemy, są po prostu nam potrzebni, zobaczyć, czy jest jakaś możliwość, żebyśmy gdzieś zwiększyli swoją sprzedaż, czy zrobili jakąś promocję, żeby jak najwięcej do biznesu i na swoje prywatne konta zakumulować po prostu gotówki. Kolejny etap to jest moim zdaniem przeczekanie, czyli no po prostu poczekanie na to, aż zacznie się rynek odbijać. Jak ja robiłem kiedyś taką kampanię o inwestowaniu właśnie na giełdzie dla mojego klienta, no to on mi powiedział coś takiego, co mi utkwiło w pamięci, że nikt nie jest w stanie przewidzieć, gdzie jest dołek. Dlatego ja bym był daleki od tego, żeby teraz rzucać się, inwestować, mówić, że to jest najlepszy moment, bo ja nie wiem, czy to jest najlepszy moment. Natomiast jeżeli ktoś chce inwestować, to właśnie, tak jak wcześniej powiedziałem, w budowanie marki, w budowanie relacji z klientami, no bo kiedy zacznie się wszystko odbijać, no to będziemy mogli to skeszować. No i tutaj też warto przemyśleć sobie model biznesowy przedsiębiorstwa, bo na przykład jak dużo trenerów, czy dietetyków, czy salonów fryzjerskich, czy salonów beauty, tych wszystkich branż, były oparte po prostu o biznes taki typowy offline, a może teraz czas poszukać na to sposobu, w jaki mogą zarabiać online. A w momencie, jak wszystko zacznie się stabilizować, jak już będziemy widzieli, że jest tendencja wzrostowa, no to tutaj w zależności, którą opcję wybraliśmy, ale zbudowaliśmy sobie już markę, mamy relacje z klientami, to tutaj będziemy mogli walczyć o prym z naszymi konkurentami, którzy nie zadbali o to, żeby zaakumulować gotówkę, nie przeczekali, nie przemyśleli sobie w tym czasie pewnych spraw. No i tutaj będzie moment, żeby monetyzować to, co zasialiśmy w trakcie tego kryzysu, kiedy ludzie poświęcali więcej uwagi, no i kiedy reklamy były tańsze, bo uważam, że to jest chyba dzisiaj największa szansa i to jest pewne, bo ile ten kryzys potrwa, to nikt nie wie, czy długo, czy krótko, jakie zniszczenia przyniesie, natomiast reklamy są tańsze i uważam, że to jest moment, żeby budować markę, budować relacje, a potem to monetyzować. Czyli tak dla podsumowania. Akumulujemy gotówkę, szukamy takich, nie wiem, niedociągnięć swojej wiedzy, luk w swoim modelu biznesowym, wymyślamy strategię, jak to ulepszyć i ją wprowadzamy, budujemy jak największą rozpoznawalność, jak najlepsze relacje z klientami i czekamy. Jak zaczyna się odbijać, wtedy uwalniamy gotówkę, inwestujemy i kaszujemy to, co zasialiśmy. I ja szczerze tak będę robił, zresztą już tak robię, dlatego to rekomenduję.
Bardzo dziękuję, a na poparcie słów Bartosza przytoczę takie badania prowadzone przez specjalistów, konsultantów z firmy McKinsey & Company. Te badania dotyczyły kryzysu, który wydarzył się w latach 2000-2001 i to były naprawdę wielkie badania. Objęły 18 lat, 9 lat przed kryzysem i 9 lat po kryzysie. I w takim ogromnym skrócie wniosek, najważniejszy wniosek z tych badań jest taki, że firmy, które na kryzysie nie traciły, albo firmy, które na kryzysie się wybijały, inwestowały w czasie kryzysu więcej niż te firmy, które na kryzysie traciły, inwestowały więcej w reklamę, w sprzedaż i w badania i rozwój. Więcej na ten temat, nie chcę tego rozwijać, bo mówiliśmy na ten temat dość szczegółowo, uwaga, uwaga, w 5. odcinku podcastu Mała Wielka Firma. Link zamieszczę w notatkach, bo to już było dawno temu i w ogóle w tej chwili te odcinki od 1 do 100 są w trochę innym miejscu, ale podlinkuję ten odcinek. Odcinek miał tytuł, jeżeli dobrze pamiętam, jak radzić sobie w kryzysie, coś takiego, czy kryzys twoją szansą, więc podlinkuję do tego odcinka w notatkach, do tego odcinka. Naprawdę warto go posłuchać, mimo że został nagrany 11 lat temu ponad, to ciągle jest to odcinek mega aktualny, poza może tam jakimiś takimi wątkami zupełnie nieistotnymi, pomocznymi. To wszystko, o czym mówiliśmy w tamtym odcinku dotyczące radzenia sobie właśnie z sytuacjami kryzysowymi w gospodarce jest jak najbardziej aktualne, więc zapraszam do posłuchania. Dziękuję wszystkim moim gościom za pomoc w przygotowaniu tego odcinka. Mam ogromną nadzieję, że te wskazówki nie tylko skłonią Cię do przemyśleń, nie tylko dodadzą wiary w siebie, ale też będą bodźcem do działania. Wyciągnąłem 3 rzeczy, które możesz zacząć robić już dziś, żeby podratować swój biznes. Pierwsza, zacznij od analizy swoich finansów. Teraz musisz przede wszystkim przetrwać, a to wiąże się często z koniecznością ograniczania strat. Przejrzyj umowy, spróbuj dogadać się z klientami i z kontrahentami, określ poziom, poniżej którego zaczniesz ciąć koszty albo po prostu wycofasz się z biznesu, bo czasem nie warto walczyć za wszelką cenę. Druga rzecz, poszukaj możliwości tam, gdzie inni ich nie widzą. Wypróbuj niestandardowe podejście do sprzedaży. Zastanów się, co może się przyjąć na rynku w tej nowej sytuacji albo jeszcze lepiej niedługo po tym, jak wszystko zacznie wracać do normalności. I trzecia sprawa, rozważ wprowadzenie nowej strategii marketingowej, a nawet jeżeli możesz sobie na to pozwolić, zwiększenie inwestycji. Reklamy choćby te na Facebooku są teraz tańsze, może warto to wykorzystać. Poza tym wielu naprawdę świetnych fachowców w obecnej sytuacji traci pracę, więc możesz spróbować pozyskać ich do swojego zespołu. Na koniec mam dla Ciebie jeszcze mały pakiet antykryzysowy. Przede wszystkim zachęcam Cię do pobrania ściągi na temat tego, jak poprawić płynność finansową, gdy masz nieregularność własne przychody. Wystarczy, że zapiszesz się do newslettera Małej Wielkiej Firmy. Poza tym posłuchaj 304 odcinka Małej Wielkiej Firmy, w którym omówiłem 25 sposobów na to, żeby strona internetowa Twojej firmy skuteczniej przyciągała klientów. Kiedy nie można działać offline, Twoja obecność w sieci jest tym bardziej ważna. Ten odcinek znajdziesz na maławielkafirma.pl/304. Ja już się żegnam, mocno trzymam za Ciebie kciuki. Na razie.